Kochani moi siostry i bracia, najprzygodniejszy księże biskupie, drodzy księża, kanonicy, zebrani dzisiaj na swoim uroczystym, dorocznym spotkaniu, czcigodni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, bądźcie pozdrowieni. Nie ma bardziej uroczystych obrzędów nad te, które dzisiaj przeżywamy. Obrzęd poświęcenia ołtarza bardzo niewiele różni się od poświęcenia świątyni. Zawsze centralnym momentem obrzędu jest właśnie to. Poświęcenie ołtarza, bo to jest centralny moment, miejsce w świątyni katolickiej. Może konkurować z tym obrzędem wyłącznie święcenie człowieka na kapłana czy biskupa. Tak więc jest to dla nas ogromna szansa do wzięcia udziału w czymś naprawdę niezwykłym, niecodziennym. Dlatego i przygotowanie do tego obrzędu jest dalekosiężne i dość skomplikowane. Miało się odbyć pierwotnie już w marcu. Ale tak jak to w wielu wypadkach naszych planów, epidemia pokrzyżowała te zamiary i musieliśmy ten obrzęd odłożyć aż do dzisiaj, aż do dnia, kiedy celebrujemy patronat świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów kolegiaty ciechocińskiej. Symbol, znak zewnętrzny odnoszący się do tego, co jest rzeczywiste, ale niewidziane. Dzisiaj będziemy świadkami. Już byliśmy. Wydarzeń, czynów, działań symbolicznych, które odnoszą nas do rzeczywistości niedostępnej naszym zmysłom. Kiedy myślałem o tym dzisiejszym naszym spotkaniu w kolegiacie, uświadomiłem sobie, że Kościół w swojej mądrości wykorzystał wszystkie najstarsze intuicje pochodzące czy związane z europejską kulturą. To już 600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Filozofowie greccy, to jest początek racjonalnej myśli Europy, podkreślali, że całość ludzkiego życia przebiega pośród czterech żywiołów: wody, ognia, ziemi i powietrza. I jakoś ta myśl została uświęcona w obrzędach, w których dzisiaj będziemy uczestniczyli. Woda. Woda, która daje życie, która jest życiem. I woda, która oczyszcza człowieka. To dzięki niej obmywamy się z brudu. Ta właśnie woda odnosi nas natychmiast w świątyni, do największego oczyszczenia, jakie może dokonać się w życiu człowieka, do oczyszczenia i wyzwolenia go ze zła. Przypomina mu przyjęty chrzest. Dlatego tak uroczyście zaczęliśmy dzisiaj, podając wodę każdemu z prezbiterów i przechodząc wzdłuż świątyni, żeby wszyscy sobie uświadomili, moja przygoda z Bogiem, z Chrystusem, moje życie w Bogu zaczęło się od momentu, kiedy woda chrztu została wylana na moje czoło. Przypomina nam również, że zebraliśmy się tutaj jako chrześcijanie. Nie żeby tylko się przyglądać, ale żeby głęboko próbować wniknąć w sens tych wszystkich gestów, tych wszystkich symboli, których będziemy świadkami. Światło, ogień, światło, to przecież jedyny taki obrzęd, który zaczynamy od ciemnej świątyni. Przypomina nam trochę wniesienie światła w uroczystej procesji w Wielką Sobotę, po ciemnościach śmierci Chrystusa. To światło wnoszone do świątyni kieruje, odnosi nas do zmartwychwstałego. Bez Niego jest ciemno. Człowiek się gubi. Nie sposób zrozumieć, mówił Jan Paweł II, człowieka bez tego światła. Chrystus samego siebie nazwał światłem świata. I dzisiaj ta ciemność, w której rozpoczynamy, zmierza tylko w jednym kierunku. Żeby całe wnętrze świątyni rozbłysło blaskiem, kiedy już poświęcony zostanie ołtarz, serce świątyni. Wzywamy na świadków tych wielkich wydarzeń wszystkich przyjaciół Boga w litanii do wszystkich świętych. Mówią mi czasem, że to jest nudna modlitwa, długa, ale my wzywamy tych, którzy żyją już w przyjaźni z Bogiem. Tych, którzy za nas się wstawiają, do których się zwracamy, kiedy jest trudno. Przyjaciele Boga, których imiona zostały zapisane w wieczności, a wymieniane są w litanii do wszystkich świętych. Potem długa modlitwa konsekracyjna, uroczyście śpiewana przez celebransa i przypominająca, jak wielkie są te Boże sprawy, w których dzisiaj możemy uczestniczyć. Namaszczenie ołtarza, kamień, ziemia. Kamień zawsze odnosi do Jezusa, będącego żywym kamieniem. To nie dlatego, że on jest piękny, że jest ładnie wyrzeźbiony, że jest szlachetny, że mądrze został zaprojektowany i wykonany. Tylko dlatego, że Chrystus jest kamieniem, Chrystus jest skałą i nie ma szans na sensowne życie, ktoś, kto tego Chrystusa nie uczyni skałą swojego życia. Ten ołtarz namaszczony natychmiast kojarzy się z ołtarzem namaszczenia w Jerozolimie. Bardzo go czczą nasi bracia prawosławni, którzy wchodząc do bazyliki grobu pańskiego, najpierw zatrzymują się przy ołtarzu, który według starych podań, przekazów chrześcijańskich jest w miejscu, gdzie ciało Chrystusa zostało namaszczone przed pogrzebem i przed zmartwychwstaniem. Pomazanie ołtarza świętymi olejami to jest żywcem nawiązanie do tamtej symboliki. Dokonamy tego dzisiaj obaj z księdzem biskupem Stanisławem w pięciu miejscach ołtarza odnoszących nas do ran Chrystusa. Potem ofiara eucharystyczna. Ona przypomina o świętym ołtarzu, którym jest Chrystus, o tym węgielnym kamieniu Kościoła, ale celem, ośrodkiem tych naszych modlitw i procesji jest właśnie sam Chrystus. Nie ołtarz, sam Chrystus, którego ten ołtarz przypomina i wyraża. Skałą jest Chrystus. A my mamy w to wierzyć. Pouczeni przez świętych apostołów, którym dzisiaj oddajemy cześć. W to mamy wierzyć. Za to Bogu dziękować. I z darów, które na ołtarzu stają się rzeczywistością ciała i krwi pańskiej, korzystać. Symbol ołtarza jest podwójny. Ołtarz zawsze związany jest z krzyżem. Krzyż stoi albo obok ołtarza, albo jest w jego pobliżu, bo krzyż jest związany z ołtarza. Okaza się zawsze krzyż i ołtarz we mszy świętej. Dlaczego? Bo w każdej mszy świętej, to jest bardzo ważna prawda naszej wiary, dokonuje się ta sama ofiara, która została złożona na Golgocie. Czyli ta sama ofiara na ołtarzu, ta sama ofiara, którą przypomina nam krzyż. Tyle, że w sposób bezkrwawy, sakramentalny. A po drugie, ołtarz jest stołem pańskim. Do tego stołu zostaliśmy zaproszeni, by ciało i krew żywego Jezusa Chrystusa stały się dla nas pokarmem w drodze ku wieczności, ku Bogu. Jeszcze przypomnijmy namaszczenie tym samym olejem, którego używa się w czasie chrztu, wierzmowania, a także w czasie święceń, czy kapłańskich, czy biskupich, na znak udziału chrześcijanina w funkcji Chrystusa królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. W funkcji, w posłannictwie Chrystusa Mesjasza, czyli dokładnie po polsku Mesjasz to znaczy namaszczony. Dlatego ten cudowny, piękny znak namaszczenia jest tak bardzo ważny. Kadzidło tak obficie obecne dzisiaj w liturgii, pięknie pachnące, jest symbolem modlitwy chrześcijanina, która kieruje się do Boga w łączności z Chrystusem. Dlatego przypominamy sobie słowa psalmu: niech nasza modlitwa wznosi się ku Tobie, Panie, jak woń kadzidła. Jak ważne jest, żeby używać we mszy świętej pięknie pachnącego kadzidła, a nie marnego, taniego siana. Zapalone świece, które ozdobią ołtarz, symbolizują prawdziwe i największe światło świata, jakim jest Chrystus. I wreszcie zapytajmy, po co nam to wszystko? Po co świątynie? Po co ołtarze? Właśnie po to, żebyśmy godnie mogli wielbić Boga we wspólnocie chrześcijan, czyli w Kościele, bo to jest najważniejsze znaczenie tego określenia, tego terminu. Kościół jako wspólnota ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. I ta wspólnota potrzebuje godnego, pięknego miejsca do sprawowania kultu. Sam Bóg wybierał sobie miejsce, z którego przemawiał do człowieka. Wszyscy pamiętamy fragment Księgi Wyjścia. Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Dlatego Izraelici budowali ołtarze, na których składali ofiarę. A kiedy już troszkę byli u siebie w Ziemi Świętej, zbudowali świątynię, która przypomina im, która im przypominała, że Bóg jest pośród nich. To jest rola ołtarza i świątyni, która go chroni, która go otacza. Najpierw chrześcijanie sprawowali kult w domach, w rodzinach, bo przecież chrześcijaństwo długo było zakazane i dla wyznawania zewnętrznego, ale od uzyskania wolności w 313 roku zaczęli natychmiast stawiać świątynie, domy Boże na ziemi. Mają one przypominać majestat Boży, budzić zachwyt Bogiem przez swoje piękno. Patrzyłem dzisiaj przed rozpoczęciem tej mszy świętej na te witraże, które nawet stały się bardziej widoczne na skutek braku światła. Oświetlane z zewnątrz budzą zachwyt i podziw. Tak właśnie ten zachwyt i ta godna, to godne otoczenie ołtarza potrzebne jest, bo doczesne piękno, harmonia, bogactwo form i materiałów kierują myśli człowieka w stronę Boga. A wszystko to, o czym tu sobie powiedzieliśmy, próbując streścić jakoś te piękne obrzędy, wynika z odpowiedzi świętego Piotra w okolicach Cezaryi Filipowej. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jeżeli Kościół każe nam czytać tę Ewangelię, rozważać jej głębie, to przecież po to, żebyśmy powtarzali, że z kruchą i wiarą za świętym Piotrem: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Święty Paweł w liście do Tymoteusza takim poruszającym, cudownym, pięknym liście, w którym Paweł uwięziony prosi swojego ukochanego ucznia: przyjedź do mnie, bo zostałem sam. Wszyscy mnie opuścili. W którym prosi zatem o jego obecność, a równocześnie przypomina swojemu uczniowi: wiary ustrzegłem. To jest to wyznanie, w którym chcielibyśmy kiedyś stanąć przed obliczem samego Boga. To mocą wiary, którą wyrażamy w świętych obrzędach, możemy też mieć nadzieję, że nas Pan, znowu odwołuje się do listu świętego Pawła, że nas Pan wybawi od wszelkiego zła i wyrwie z paszczy lwa, nawet najbardziej groźnego. Amen.